Aktualności dnia na antenie Radia Maryja. Naszym Państwa gościem profesor Witold Modzelewski, Instytut Studiów Podatkowych, ekonomista, ekspert prawa podatkowego. Kłaniamy się, panie profesorze.
Witam najserdeczniej, witam ojca, witam państwa.
Panie profesorze, ustawy podatkowe z Polskiego Ładu zostały w piątek 1 września przyjęte przez Sejm. To największe zmiany w państwowych daninach od lat, tak oceniają niektórzy z ekspertów. Jednocześnie mówią, że ta podatkowa rewolucja, na której mało kto skorzysta. Prosimy o pańską opinię.
To wiadomo, że dyskusje o charakterze politycznym na tematy podatkowe są zupełnie rzeczą normalną w państwie demokratycznym. To, że kłócimy się, a zwłaszcza politycy kłócą się na temat jakiegoś pakietu zmian, to znaczy, że to jest pakiet bardzo ważny, bo już mogę zapewnić, że większość zmian podatkowych przechodzi w zasadzie bez echa. Natomiast tu mamy do czynienia z taką dość burzliwą debatą, zresztą podzielonymi poglądami. No i pierwszy, po to był ten wstęp, żeby spróbować odpowiedzieć na pytanie, na ile ta teza, często powtarzana przez opozycję, że większość straci na tych rozwiązaniach, jest prawdziwa. Oczywiście to jest język polityki. Tu natomiast dla nas ważniejsze są po prostu tak zwane fakty normatywne, czyli projekty, bo w końcu to jest uchwalone, ale jeszcze idzie do Senatu, więc ma się stać prawem od 1 stycznia przyszłego roku. Co jest najważniejsze w tych projektach, bo jeszcze prawem to nie jest, bo jeszcze nie zakończył się proces legislacyjny. Najważniejsze jest to, że dla istotnej grupy, większości obywateli, którzy są pracownikami, zdecydowanej większości pracowników, pracownikami żyjącymi z pracy oraz dla emerytów i rencistów, jest to największa w historii od 30 lat, największe obniżenie opodatkowania ich dochodów. To przede wszystkim będzie zrealizowane poprzez kwotę minimum wolnego do 30 tysięcy złotych, a to jest bardzo łatwo policzyć. Do 30 tysięcy złotych rent, emerytur, a także wynagrodzeń ze stosunku pracy nie będziemy płacić podatku w ogóle, czyli nie będziemy obciążeni, nasz pracodawca albo organ rentowy nie będzie od nas, nasze wynagrodzenie stanie się wynagrodzeniem brutto, albo nasza renta, emerytura stanie się wynagrodzeniem brutto. To prawda, że żeby ten obraz był w pełni czytelny, to wiemy, że dzisiaj od tych kwot podatku, a dokładnie zaliczek na podatek, są odejmowane składki na ubezpieczenie zdrowotne. One będziemy płacić je bezpośrednio, ale łatwo policzyć, że opodatkowanie, obciążenie takie realne w wysokości 17% jest na pewno wyższe niż 9%, prawda? I pod tym względem widzimy, na czym polega skutek. Skutek polega na tym, że więcej pieniędzy szacuje się, że zdecydowanie, że tak to jest około nawet więcej niż 8 milionów, bliżej 9 milionów osób fizycznych skorzysta bezpośrednio poprzez zwiększoną ilość gotówki, którą otrzymają od swoich pracodawców oraz od organów rentowych. To jest historyczna zmiana, która dopiero po 30 latach, bo 30 lat ma obecny podatek dochodowy, zmienia ten podstawowy, my to nazywamy paradygmat, to znaczy paradygmat, czy jakby podstawową zasadę tego podatku. On do tej pory jest podatkiem, który bardzo wysoko, relatywnie w stosunku do wielkości dochodów obciąża niskie uposażenia renty i emerytury, a potem czym wyższe mamy dochody, tym faktycznie udział podatków w tych naszych dochodach spada. Więc chcemy to teraz zmienić i nawet pod tym względem duża część opozycji jest za, że trzeba zmienić ten paradygmat i nie odejść od podatku typu regresywnego, czyli czym jesteś bogatszy, tym mniej płacisz, do podatku proporcjonalnego, a w zasadzie takiego łagodnie progresywnego, czyli większy udział w dochodach podatku w dochodach mają ci, którzy są bogatsi. To jest ta właśnie historyczna zmiana. No stąd ta burza, która jest wokół nas, burza polityczna, no bo ktoś to zrobił, a ten, kto to zrobi, zrobi rzecz ważną w naszej historii.
Panie profesorze, składki zdrowotne też okazuje się, że podlegają zmianom?
To prawda. Składki zdrowotne są, to jest szersze zagadnienie, znaczy ja takie tylko jeden słowo wstępu. Składki zdrowotne były takim, oczywiście są odrębną daniną, ale były taki trochę ukryty ich ciężar poprzez to, że większość tej składki, ten kto pobierał te składki, odliczał od kwoty zaliczki na podatek. Czyli mimo, że płaciliśmy, ale ta kwota była jakby zrekompensowana w niższym obciążeniem w podatku dochodowym, czyli po prostu od składki. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne odliczamy od zaliczki na podatek dochodowy. Natomiast i tak to dotyczyło w zasadzie wszystkich tych, którzy byli zatrudnieni albo mieli te dochody tam, gdzie występował tak zwany płatnik, czyli ten, kto pobiera od nas. Nie sami obliczali, ich to sami nie obliczamy, natomiast dla samozatrudnionych i dla przedsiębiorców, a to jest samozatrudnienie, to jest taka grupa swoista trochę, bo to są formalnie przedsiębiorcy, a faktycznie pracownicy, tylko korzystają ze statusu podatkowego, są bardzo korzystnego, dużo korzystniejszego, jak mają przedsiębiorcy. No i tu wprowadzono dla tych stawkę w zasadzie zryczałtowaną, niezależną od wielkości dochodu i tu zmiana jest zasadnicza, bo celem rozwiązania, które no, wejdą prawdopodobnie w życie, polegają na tym, że składka będzie też proporcjonalna do dochodu. Proporcjonalna do dochodu, a nie zryczałtowana, czyli sytuacja samozatrudnionych będzie podobna w stosunku do sytuacji pracowników, jeśli chodzi o wielkość składki. Znaczy po prostu faktyczny ciężar. Ona będzie po prostu wyższa, w dodatku jeszcze nie będzie odliczana od dochodu. To jest zmiana, która jest taką drugą twarzą tego całego przedsięwzięcia, ponieważ tym samym no, poczujemy wszyscy tak bezpośrednio realny ciężar finansowania służby zdrowia, bo składki na ubezpieczenie zdrowotne, no to jest odliczenie od podatku składek, to wynosi 80 miliardów złotych. Czyli to jest tyle, o tyle kwoty zaliczek na podatek były zmniejszane o składki na ubezpieczenie, tam gdzie było odliczane od składek na ubezpieczenie zdrowotne. To mimo, że brzmi to trochę skomplikowany sposób, ale powiem po ludzku. Będziemy mieli, mówiąc po prostu, niższe opodatkowanie dochodów podatkiem dochodowym i poniesiemy bezpośredni ciężar składek na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ nie będą one odliczane od podatku dochodowego. To prawda, tu jakby zrobiono krok najdalej idący. Zresztą miałem o tym wielokrotnie okazję publicznie mówić. Czy jeżeli nie odliczamy składek, i zresztą wyższej, bo tam, gdzie były zryczałtowane, one były naprawdę, to było kilkaset złotych, niezależnie od wielkości dochodu. Czyli jeżeli będziemy ponosić ten ciężar owych składek bezpośrednio, czyli nie odliczać ich od podatku, czyli zaliczek na podatek, to dlaczego to powinniśmy przynajmniej o tę składkę zmniejszyć podstawę opodatkowania w podatkach dochodowych? To tego rozwiązania nie przyjęto. Przyjęto rozwiązanie najdalej idące, że w istocie ta składka będzie również dochodem w tym znaczeniu, że nie będzie zmniejszać tej kwoty, od której będziemy płacić podatek dochodowy. Ja parokrotnie pisałem na ten temat. Politycy na początku nie do końca chyba tak byli świadomi tego problemu. On został chyba teraz niedawno dopiero dostrzeżony. No i pojawiły się głosy, że może jednak ta składka na ubezpieczenie zdrowotne wyższa, nieodliczana, jednak niech nie będzie w rzeczywistości opodatkowana podatkiem dochodowym, tylko będzie podatek dochodowy od dochodu pomniejszonego składki. Być może ten problem jeszcze nawet wróci w tym czasie. W przypadku wróć, przynajmniej taką miałem deklarację po moich artykułach, które na ten temat pisałem ze strony części parlamentarzystów, a no to jeżeli to się nie w tym w tym roku, to na pewno w przyszłym, na rok 2023 będziemy to dostrzegać. Jak widzimy, dotykamy rzeczy zasadniczych dla nie tylko dla funkcjonowania naszego państwa, bo to jest oczywiste, ale także dla każdego z nas. Czyli pierwszy raz prowadzimy taką, pierwszy raz od 30 lat, taką trudną debatę na temat, jak urządzić według najlepszego pomysłu i znaleźć kompromis w sposób rozłożenia ciężarów, zarówno tych podatkowych, jak i tych, które służą finansowaniu służby zdrowia.
Polski Ład i kwestia systemu podatkowego. Panie profesorze, w kilku zdaniach, tak po ludzku, jak to pan profesor określa, PIT 0 dla seniorów i PIT 0 dla rodzin 4+, czyli rodzin wielodzietnych. Jaki to będzie miał wpływ na rodziny, a jednocześnie na gospodarkę naszego kraju?
To jest, to akurat to są te takie nowsze, jakby dodane do tego pakietu rozwiązania. Ja powiem, że nie ukrywam, że oczekiwałem tych rozwiązań, ponieważ one dotykają zagadnienia o charakterze podstawowym, to znaczy po pierwsze dzietności. Nie wiem, że to słowo jest okropne, ale powiem i użyję jego. I przeżywamy już jesteśmy niestety w kryzysie demograficznym. No i stwierdziliśmy, co może specjaliści wiedzieli to od dawna, ale dostrzeżono to dopiero niedawno w takiej debacie publicznej, że wraz z dzietnością rosła bieda, a największy odsetek ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie to były rodziny wielodzietne. To prawda, zostało to częściowo złagodzone, i to w istotnym zakresie poprzez politykę, zwłaszcza 500+, ale jednak jest to jakimś takim dość ponurym paradoksem, że w kraju, który przeżywa już głęboki kryzys demograficzny, najbiedniejsi są ci, którzy podtrzymują nasze przetrwanie w postaci posiadania potomstwa, i to potomstwa rodzin wtedy, kiedy tych dzieci jest więcej niż czworo i więcej. I teraz dotykamy zagadnienia w zasadzie już o znaczeniu wręcz historycznym. Jeżeli ten czynnik będzie sprzyjać odwróci tendencję naszego wymierania, czyli będziemy preferować, tak, chronić rodziny wielodzietne, chronić dzietność rodzin, i w ten sposób, tak jak potrafimy, czyli między innymi właśnie nie opodatkowując, to nie tylko my do tego rozwiązania sięgnęliśmy, inne kraje na przykład wprowadziły zasadę, że kobiety, to są różne modele, one nie są takie zupełnie tożsame, różne modele, między innymi Węgrzy wprowadzili rozwiązanie, że rodziny dożywotnie, w zasadzie zwolnienie z podatku osób, kobiet, które posiadają co najmniej troje dzieci. Więc to są rozwiązania, które dotykają znacznie rzeczy ważniejszych niż sprawy fiskalne. Tu sprawy fiskalne są na drugim planie. Najważniejsze jest to, żeby razem z dzietnością nie szła bieda, nie jej pogłębienie ubóstwa, czyli żeby ta perspektywa była perspektywą ochronną, czyli ci, którzy decydują się na o to nam przecież chodzi, na to, że będą chcieli wychowywać dzieci, żeby oni byli chronieni, mieli lepszą sytuację podatkową od innych, i to jest sprawiedliwe pod tym względem. To jest właśnie sprawiedliwe, bo tu równe potraktowanie nie jest sprawiedliwe, zwłaszcza w czasach tak dla nas wszystkich, można powiedzieć, przełomowych, bo to inaczej tego nazwać nie można. Jeżeli tej decyzji nie podejmiemy teraz i nie sprawdzimy, czy ona da ów najważniejszy efekt w postaci wzrostu dzietności, to stracimy kolejne lata, czyli kolejne pokolenia. Nie pojawią się pokolenia tych, którzy by mogli żyć w naszym kraju i No i przede wszystkim podtrzymywać naszą zdolność przetrwania, bo jak wiemy, żyjemy w świecie gigantycznych przemieszczeń. No już nawet niektórzy mówią o nowej wędrówce ludów, która już ma miejsce. Stara Europa to zna już do bólu, też przespała, oni przespali taki moment, w którym mogli zareagować. W związku z tym, jak nie zareagowali, no to są wtedy skazani na rozwiązywania problemów zatrudnieniowych, już takich czysto ekonomicznych poprzez wielkie migracje, a potem się okazuje, że my nie umiemy zarządzać tymi migracjami. Imigranci się nie asymilują, nie chcą asymilować, czyli powstają problemy już w sumie nierozwiązywalne. Widzimy, że ta bardzo często przedstawiająca się jako wyjątkowo kompetentna organizacja, jakim jest Unia Europejska, nie umie tego problemu rozwiązać, więc nie próbujmy iść tamtą drogą. Możemy pójść drogą lepszą, nauczmy się na czyichś błędach i spróbujmy to zrobić, a jeżeli to nie da efektu, będziemy szukać dalej.
Dziękuję panie profesorze. W aktualnościach dnia o ustawach podatkowych z Polskiego Ładu przegłosowanych przez Sejm, dalej procedowanych, z naszym gościem, którym jest profesor Witold Modzelewski z Instytutu Studiów Podatkowych, ekonomistą, ekspertem prawa podatkowego, rozmawiamy. Dziękujemy panie profesorze.
Pozdrawiam najserdeczniej, szczęść Boże.
Również z panem Bogiem.